Więcej serca
i mniej barier. Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Zapraszam. Dzisiaj ze mną w studiu pani Daria Ulianicka, wiceprezes Fundacji Integralia oraz pani Agnieszka Szamal z Ergo Hestii. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Fundacja Integralia zaczęła działać ponad 20 lat temu. Jakie wtedy, a jakie teraz były podejmowane działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy? Bo to pewnie mocno zmieniło się na przestrzeni lat.
Owszem, zmienił się rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni lat, ale czy efekty są takie, jakbyśmy sobie życzyli, żeby aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami wyglądała tak jak dzisiaj po 22 latach, to trudno mi tak wprost powiedzieć. Na pewno 22 lata temu nie był to rynek otwarty dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj w przeważającej ilości oferty pracy były oferowane z zakładów pracy chronionej. A dzisiaj już ten rynek pracy jest znacznie mniejszy, można powiedzieć, że zanika. Natomiast rzeczywiście niektóre firmy, zakłady pracy chronionej zmieniły status na otwartego pracodawcę i stąd jest ta zmiana. No, ale również pracodawcy podobni Ergo Hestii, wdrażając polityki DEI, Diversity, Equity and Inclusion, realizują zadania zgodne z wartościami ESG i też otwierają się na różnorodność i też zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Także jak startowaliśmy, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wynosił 18%. Dzisiaj jest to około 33%.
No to podwójnie.
Prawie, a to prawie robi dużą różnicę i również tutaj, dlatego że polityka rządu zakłada, że wskaźnik ten urośnie nawet do 45% w 2030 roku. Zatem jeśli mielibyśmy to uzyskać za już tylko 4 lata, tak, no to patrząc, że przez 22 lata tych punktów procentowych jest 15, a pozostało nam 4, żeby również te 15 uzyskać, no to wydaje się, że ten czas jest zbyt krótki i w związku z tym tych aktywności zdecydowanie musi być więcej. No ale żeby one miały miejsce, na pewno myślenie pracodawców musi cały czas się otwierać i zachęcać osoby z niepełnosprawnościami do aktywnego poszukiwania pracy.
Coraz więcej pracodawców, mi się wydaje, postrzega też zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnościami jako taką sytuację win-win i dla firmy, i dla pracownika. Ale czy budowanie różnorodnych zespołów jest coraz bardziej powszechne?
Jest powszechne, ale tak jak wcześniej wspomniałam, głównie w organizacjach, które wdrażają polityki różnorodności. Oczywiście te polityki różnorodności uwzględniają tę różnorodność ze względu na wiek, na kulturę, na wyznanie i w tym na niepełnosprawność. Przy czym jednak osoby z niepełnosprawnością stanowią największą niedoreprezentowaną grupę osób aktywnych zawodowo w stosunku do innych grup, które są wykluczane. W związku z tym dzieje się, ale z naszego punktu widzenia ciągle za mało.
A co szczególnie wymaga poprawy?
Na pewno postawa. Postawa pracodawców i znalezienie płaszczyzny porozumienia. Tworząc procesy rekrutacyjne, nie myśleć o tym, że do naszego zespołu włącza się osoby bardzo podobne do siebie, tylko stawiać jednak na tą różnorodność. No i ale żeby tych kandydatów przybywało, też trzeba mieć dobrze poukładane procesy rekrutacyjne. Od ogłoszenia począwszy, przez onboarding i cały cykl życia pracownika. No i tą płaszczyzną porozumienia może być pytanie o potrzeby. I to jest taki pierwszy element, który może spowodować, że pracodawca, który jest lekko w kleszczach stereotypu, może nagle zrozumieć, że niewiele trzeba, aby rzeczywiście pozyskać kandydata z niepełnosprawnością. No ale nie o tą niepełnosprawność tutaj chodzi, tylko o jego możliwości, zasoby, predyspozycje do pracy i rozwój.
Ale to nie widzą pracodawcy, że ta różnorodność jest ubogacająca cały zespół?
Myślę, że ci, którzy doświadczają już włączania, są w stanie to zaobserwować i ci mogą się tym chwalić, że z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami są wymierne korzyści. Nawet badania EY-a wskazują, że firmy, które wdrażają polityki DEI, wykazują wyniki o 30% wyższe w zakresie zadowolenia i satysfakcji z pracy pośród wszystkich pracowników. Ze względu na to, że jest to środowisko bezpieczne dla tak naprawdę wszystkich, ponieważ pracownicy rozumieją, że tutaj akceptuje się i szanuje się to, że możemy być różni.
Co najbardziej się udało? Z czego można być najbardziej dumnym, patrząc te 20 lat na przykład w przeszłość?
Że już nie przebijamy głową muru, tylko rzeczywiście zgłaszają się pracodawcy do fundacji, żeby korzystać z naszego doświadczenia. A zgłaszają się, ponieważ tworzymy różne programy wsparciowe w stosunku do pracodawców, ale też w stosunku do osób z niepełnosprawnościami i dzięki tym programom łączymy te dwa światy. Także dzisiaj takim core'owym naszym programem jest program Sprawny Staż, który ma swoje korzenie w grupie Ergohestia, bo tam najpierw włączaliśmy studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami, żeby mogli doświadczyć pracy zawodowej. No i tą praktykę przenieśliśmy również tworząc program dla przedsiębiorców tak dużych jak Ergohestia i zapraszamy ich do włączenia się do programu i do tego, żeby właśnie dzięki konstrukcji tego programu mogli przygotować się odpowiednio do tego, żeby wdrażać osoby z niepełnosprawnościami do swoich zespołów.
Z jednej strony i z drugiej strony patrzymy, pani Agnieszko, wchodząc na rynek zawodowy, szukając pracy, największe wyzwania to były jakie?
Największym wyzwaniem było, myślę, znaleźć pracodawcę, który był obyty z takimi podobnymi przypadkami, z podobnymi przypadkami zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami. Bo przynajmniej jak wtedy szukałam pracy, to było jeszcze jakby, mam wrażenie, że duża niewiedza jeszcze panowała. Właśnie co Daria wspomniała, firmy, które już jakby to zaczęły robić, mają te już wdrożone polityki, są na to już bardziej z tym oswojone, i tak właśnie na przykład się czułam przy rekrutacji do Ergohestii, bo sama byłam świeżym nabytkiem, świeżo skończyłam studia i po prostu chciałam znaleźć jakąkolwiek pracę. Też moja wiedza na temat moich praw była niewielka, bo tego nie uczą w szkole. Jeżeli ktoś mi nie podpowie, albo sama tego nie znajdę na przykład w internecie, to się nie dowiem. A to, że trafiłam do Ergohestii, bo zgłaszałam się do pracy na infolinie, ale podczas rekrutacji ściągnęła mnie Integralia do siebie i przejęła cały proces rekrutacji. I to była taka pierwsza rekrutacja, w której czułam się zaopiekowana, bo nie było niekomfortowych pytań. Widać, że to eksperci. I czułam się tam zaopiekowana i najważniejsze pytanie, jakie było i nie narzucające się, ale jak możemy dostosować twoje stanowisko pracy? I to jest coś, czego nawet sama nie wiedziałam, bo całe życie starałam się funkcjonować jak pozostali. I jedyną przeszkodą to były te głównie problemy niedostępności architektonicznej. Ale wiedziałam, że budynki są dostosowane i tak naprawdę nie miałam większych potrzeb. Dlatego jak na przykład sprzedawcy boją się, że takie te koszty dostosowania miejsca pracy są duże. Owszem, mogą być duże, bo są różne przypadki. Może na przykład, nie wiem, być potrzebny dodatkowy jakiś program, który jest droższy. Ale w większej ilości przypadków to nie są skomplikowane dostosowania. Ja na przykład mam standardowe miejsce pracy. Mam biurko, mam fotel, z którego korzystam. Mimo, że się poruszam na wózku, to wolę się przesiadać na fotel. I jedynym udogodnieniem, co mam, to jest myszka dla leworęcznych, bo jestem leworęczna. A tak to jest zwykłe stanowisko pracy, nie różniące się od innych.
Dużo jest stereotypów, z którymi trzeba walczyć?
No my w raporcie, który popełniliśmy i którego premiera właśnie była w zeszłym tygodniu podczas konferencji w Fundacji Integralia, wskazujemy na pewne 7 grzechów głównych, które po prostu są efektem nieuświadomionych uprzedzeń pracodawców na temat tego, jak funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością i czy sprawdza się, czy się nie sprawdza w miejscu pracy. I rzeczywiście ułożyliśmy te wyzwania, które gdzieś tam w głowach pracodawców tkwią w postaci takich 7 grzechów, nie po to, żeby jakby uderzać w morale, ale po to, żeby pokazać, że to jest coś normalnego, jeśli rzeczywiście nie ma się do czynienia czy kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami, to na nasza wyobraźnia buzuje, ponieważ no, niepełnosprawność kojarzy się z czymś kruchym, ze słabym zdrowiem, z jakimiś wyzwaniami. I żeby tak nie pozostawić tych stereotypów tak sobie, wytykając je jedynie, również w naszym raporcie tłumaczymy, skąd to się bierze. Ale jednocześnie od razu wskazujemy rozwiązania, tak żeby raport służył również jako dobra praktyka, którą można wpleść w swoje działania, jeżeli tutaj firmy będą chciały się otwierać.
Według pani taki największy mit i największe, najlepsze rozwiązanie na niego to jakie?
Że niepełnosprawność zasłania możliwości kompetencyjne, jakąkolwiek ambicję w kierunku rozwoju, chęć uczenia się, kształcenia, chęć bycia niezależnym. I to jest, myślę, taka pierwsza bariera, która lawinowo posuwa kolejne, bo jeżeli na przodzie stoi mur w postaci, o nie, to jest osoba z niepełnosprawnością, ona będzie od nas wymagała dużej atencji, to od razu jest wyobraźnia na temat kosztów, na temat dłuższych absencji, na temat tego, że pracownicy w zespole mogą być niezadowoleni, że ta osoba pracuje, ale może jednak nie pracuje i nie jest tak efektywna jak pozostali członkowie. Także to są takie 3 główne obawy pracodawców, koszty dostosowania, o których wspomniała Agnieszka, absencja i problemy w zespołach. Tymczasem raport pokazuje, że zaledwie 17% dostosowań wymaga jakichkolwiek nakładów finansowych, a reszta jest związana z przeorganizowaniem stanowiska pracy albo z organizowaniem dostosowania racjonalnego, no, czyli po prostu odpowiednia klawiatura, monitor, biurko, regulowane elektrycznie, tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o absencję, okazuje się, że ona jest taka sama jak ogół społeczeństwa. Także to jest 12-15 dni w ciągu roku. A natomiast przygotowane zespoły do włączania osób z niepełnosprawnością czują właśnie większą lojalność i zaangażowanie, co przekłada się na retencję i na efekty pracy.
To tak, gdyby zapytać, największa przeszkoda, by realizować się zawodowo teraz, to jaka?
A aktualnie największą przeszkodą, którą widzę ja, jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, to śnieg.
Aha, no tak.
Który naprawdę nie mogę się samodzielnie nigdzie poruszać. Ale poza takimi wyzwaniami podczas poszukiwania pracy, kurczę, znalezienie gotowego pracodawcy, który faktycznie jest otwarty, jest gotowy. No nie mówię, że przeszedł szkolenie z komunikacji.
Ale chce.
Ale chce, właśnie. Że chce, jest gotowy i zadaje to pytanie, jak mogę pomóc, a nie od razu właśnie stereotypy wpaść i... Taki fajny przykład ostatnio usłyszałam, że powiedzmy, że menadżer kiedyś zatrudnił osobę o brązowych włosach i co? Już także nie będzie chciał osoby o brązowych włosach, bo ma brązowe włosy. No to takie właśnie spojrzenie z bardzo lotnego punktu widzenia, głównego punktu widzenia, powierzchownego, że zapytać się, nie myśleć stereotypowo, bo to mimo, że to jest takie automatyczne, gdzieś to można nad tym naprawdę pracować.
To teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wrócimy do rozmowy.
Więcej serca
i mniej barier. Alicja Samolewicz-Jeglicka, jeszcze raz dzień dobry. Przypomnę, ze mną w studiu pani Daria Ulianicka, wiceprezes Fundacji Integralia oraz pani Agnieszka Szamal z ErgoHesti. Rozmawiałyśmy o dostępności rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, ale Fundacja Integralia, można powiedzieć, ma taki swój flagowy projekt Sprawny Staż i teraz trwa nabór do jego 5. edycji. Można się zgłaszać do połowy marca, ale zacznijmy od tego, czym jest ten projekt. Co to znaczy Sprawny Staż?
Program Sprawny Staż jest stworzony po to, żeby studenci albo absolwenci z niepełnosprawnościami mieli szansę na ciekawe oferty pracy, doświadczyli jej w trakcie 3-miesięcznego letniego stażu, ale także dla pracodawców, ponieważ my jako Fundacja Integralia, zapraszając pracodawców do programu, nie tylko chcemy, żeby przedstawili nam swoje oferty pracy dla studentów, ale przede wszystkim chcemy tych pracodawców przygotować do tego, żeby włączanie osób z niepełnosprawnościami miało długofalowy efekt. I stąd w związku z tym jest i rekrutacja pracodawców, która trwa do 15 maja, a później a później rekrutacja studentów już na określone stanowiska. Także naszym celem jest, żeby pracodawcy skorzystali z tego programu. Jeśli do tej pory wahali się, żeby włączać osoby z niepełnosprawnościami do swoich zespołów, ponieważ my ich przygotujemy. Przeszkolimy zespoły, przeszkolimy menadżerów z komunikacji z osobami z niepełnosprawnością. Przedstawimy też jak działa w całości program i to, że rekrutacją studentów czy absolwentów będziemy zajmować się my, że w ostatnim etapie właśnie w czerwcu przedstawimy kandydatów na dane stanowiska. Zawsze się staramy, żeby tych kandydatów na jedno stanowisko było więcej, żeby jednak ten przedsiębiorca, który się zgłosił, miał szansę wyboru. I jesteśmy takim mentorem przez cały przebieg sprawnego stażu, ponieważ jeżeli pracodawca napotyka jakiś wyzwań, a powiedzmy podczas warsztatów na temat komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami nie wybrzmiał akurat ten case, to my jesteśmy właśnie po to, żeby wspierać i żeby to włączanie było po naszej stronie również takie satysfakcjonujące.
Kogo więcej jest kandydatów do pracy, czy może firm zgłaszających się i otwartych na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami?
Uśmiecham się, bo bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć, że jest więcej kandydatów, dlatego że na początku naszej działalności Kandydatów było niewielu. Po prostu osoby nie miały takiego zaufania i przekonania o tym, że nasze cele są słuszne, żeby rzeczywiście ten cały wysiłek w edukację miał szansę mieć odzwierciedlenie w ofercie pracy i w takiej niezależności finansowej. I podczas pierwszej edycji mieliśmy około 40 kandydatów do 4 firm. Tak dzisiaj, przy czwartej edycji, wpłynęło już 215 aplikacji.
No to jest różnica.
To jest różnica. I a do programu dołączyło 12 firm. Przez wszystkie 4 edycje mieliśmy szansę współpracować z 38 firmami.
Są już takie pierwsze efekty tego projektu? Już można coś podsumować?
Można podsumować. Do tej pory staże odbyły się dla 109 studentów, przy czym więcej niż połowa je kontynuuje albo w formie staży, albo właśnie w formie umowy o pracę. I tutaj jeszcze bardziej się uśmiecham, dlatego że o to nam chodzi, żeby to działanie nie było takie punktowe, tylko na czas letni, tylko żeby rzeczywiście pracodawcy uznali, że to jest wartościowe podejście, otwierając się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. No i mam nadzieję, że też doświadczają tego, że dzięki temu będą mogli sobie uzupełnić lukę kadrową, bo przecież rynek pracy dzisiaj jest bardzo trudny, dzietność spada, społeczeństwo się starzeje, w związku z tym tych kandydatów do pracy będzie jeszcze mniej, a jeżeli pracodawca będzie przygotowany na różnorodność, to będzie miał dostęp do większej puli przyszłych pracowników.
Po takich warsztatach, po takim prowadzeniu przez fundację, podczas tego stażu, te firmy się zmieniają? Menadżerowie inaczej zaczynają patrzeć na takie działania?
Tak, mamy bardzo fajny, pozytywny feedback. Rzeczywiście jest wiele głosów uznania dla naszej działalności, no ale też zdradzają się menadżerowie z tym, że przestało to doświadczenie trzymać ich w takich silosach, że kandydaci z niepełnosprawnościami nie są w stanie tutaj uzupełniać ich potrzeb w trakcie pracy. Także zaczynają rozumieć, że osoba z niepełnosprawnością może być tak samo efektywna jak pełnosprawny pracownik.
To jest taki flagowy projekt, ale jest też nowy całkowicie projekt, no od października, ale to można powiedzieć, że nowy. Fundacja wdraża program na rzecz osób neuroatypowych Moje Neuro ID. Co to jest za program?
Ten program jest stworzony po to, żeby zwiększyć komfort pracy osobom neuroatypowym.
A skąd sam pomysł na jego stworzenie?
Osoby neuroatypowe obejmują 20% społeczeństwa. To są osoby w spektrum autyzmu, w spektrum ADHD, z dysleksją, z dysgrafią i one doświadczają ogromnego wypalenia zawodowego przez ilość bodźców i przez niedostosowane środowiska pracy. I część z nich posiada orzeczenie, a część nie, bo tak jest stworzone prawo, że akurat osoby w spektrum autyzmu to orzeczenie posiadają, a w spektrum ADHD nie posiadają. I można powiedzieć, że przez to mieliśmy kontakt z osobami w spektrum autyzmu, ale zaczęliśmy interesować się globalnie neuroatypowością i dzięki temu dowiedzieliśmy się, że ta grupa ma specyficzne wyzwania i też chcieliśmy stanąć im naprzeciw. Bo maskowanie neuroatypowości udawaniem, że jestem osobą neurotypową, powoduje do wypalenia zawodowego. Osoby w spektrum czy ADHD, czy w spektrum autyzmu rezygnują z pracy po około 2 latach, bo już są zmęczone.
Wypalone.
No i cóż, i to koło może się obracać bez końca, jeśli czegoś również i w tym kierunku nie zrobimy. No a taka osoba, która ma przerywane CV, również nie będzie atrakcyjna dla pracodawcy. Od razu się zapala lampka.
Co takiego się dzieje?
Z jakiego powodu ta osoba zmienia pracę? I wcale to nie może wynikać z tego, że nie jest efektywna, tylko że no, środowisko zawodowe nie wspiera innego sposobu pracy.
To jak wspierać? Na co kładziecie nacisk? Mhm.
Żeby być efektywnym, zaprosiliśmy do współpracy neurobiolożkę, która razem z nami opracowała narzędzie, które pomaga osobom zidentyfikować swoje mocne strony, dzięki którym mogą być kreatywne i mogą być efektywne, ale również te triggery, które powodują, że w pełni nie mogą wykorzystać swoich zasobów. I dzięki temu poznają sposoby, jak sobie z tym radzić. Mm-hmm. I to jest jakby jedna strona medalu. No ale znowu nie byłoby sukcesu, gdybyśmy nie włączyli do tego programu menadżerów albo nawet członków zespołu, żeby oni też poznali, jak funkcjonuje osoba neurotypowa i mieli pełną akceptację, mm-hmm. że my dowieziemy ten projekt, ale pozwólmy na to, żeby dana osoba działała w swój naturalny sposób, bo tylko wtedy ten projekt dowieziemy. Więc tutaj znów działamy na świadomości, na budowaniu takiej kultury otwartej na, akurat w tym wypadku, neuroróżnorodność.
Według raportu przygotowanego przez Fundację GYM neuroatypowi na rynku pracy wynika, że organizacje nie są przygotowane do pracy z osobami neuroatypowymi. 77% osób neuroatypowych doświadcza wykluczenia zawodowego. Ogromna liczba.
Ogromna liczba i to jest wątek, który trzeba tak samo rozpoznawać jak kwestie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, dlatego że młode osoby coraz częściej obserwują u siebie aspekty neuroatypowości i chcą się diagnozować. W związku z tym można powiedzieć, że za chwilę co druga osoba, która będzie pracownikiem firmy, będzie posiadała diagnozę neuroatypowości. W związku z tym trzeba i również w tym kierunku podejmować działania. I my jako fundacja, która wspiera grupy wykluczone społecznie i zawodowo, właśnie z tego tytułu zajęliśmy się również i tą grupą.
Czyli co, pracodawcom brakuje wiedzy?
Na pewno. Na pewno. Jeżeli sam pracodawca nie doświadcza takiego aspektu, bo tak może być, to tej wiedzy brakuje i świadomości i jak się komunikować na pewno. Ale prawda jest taka, jeszcze też mogę dokończyć ten wątek, mówiąc o neurotypowości, że wielu menadżerów ma dzieci, a właśnie dzieci, młodzież, generacja Z, tak jak wcześniej wspominałam, bardzo często już teraz zmierza się z faktem, że funkcjonują inaczej, że mózg pracuje inaczej i badają się pod tym kątem. I już ten element powoduje, że generacja X rozumie więcej. Mm-hmm. I jak rozumiem swoje dziecko, to jestem w stanie zrozumieć również tego pracownika. No i to też jest tak, trochę łańcuszek, domino, ponieważ akurat aspekty neurotypowości są genetyczne, więc za chwilę ten rodzic i również menadżer może po nitce do kłębka dojść, że ja też się tak zachowywałem, ja mm-hmm. też miałem takie wyzwania, czy miałam. I sam u siebie zobaczyć, że świadomość tego, jak funkcjonować, żeby być przyjaznym i dla siebie, i dla środowiska, pozwala zmienić to myślenie.
Ta neuroatypowość dotyczy i menadżerów, i osób, które się z tym borykają, ale też pracowników, którzy też powinni być otwarci na koleżankę czy kolegę z pracy.
Tak, na pewno. Są różne sytuacje w zespołach, różne formy spotkań, różne formy działania i jeżeli ktoś nie działa tak jak ja, to już mi się wydaje, że on działa źle. Mhm. Ale jak zrozumiem, że po prostu ta osoba funkcjonuje inaczej, bo ma inną budowę mózgu i to nie jest zależne od niej. I mogę to wspierać, akceptując, że wyłączę kamerkę na przykład podczas spotkań online, albo że przed spotkaniem przygotuję agendę, czyli informacje, o czym będziemy rozmawiać, ta osoba może się przygotować, to niwelujemy takie czynniki stresujące, no, które pozwalają się tej osobie skupić na pracy i też być dla tego współpracownika fajnym partnerem do pracy, a nie znów zakleszczać się w swoim świecie takiego stresu, że tutaj nie współpracuje tak, jak ode mnie się tego oczekuje.
Dlatego też są badania, które mówią, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywniejsze, są bardziej innowacyjne, bo właśnie mają różne kąty widzenia. Czy to jest różnica pokoleniowa, że właśnie międzypokoleniowa, albo osoby z niepełnosprawnościami, które dają inny punkt widzenia. Osoby o innej kulturze, innej narodowości, to właśnie daje tą otwartość i myślę właśnie, że przez to zespoły stają się bardiej otwarte, a to ma wpływ na
pracę.
Na pracę i organizację. Kurczę, w pracy spędzamy dużą część dnia i jeżeli faktycznie pracodawcy zależy, żeby zachować pracowników w dobrej kondycji, zadowolonych, to jakby naprawdę powinien się otwierać na te właśnie różne potrzeby. Bo te potrzeby są różne. Niektóre głośniejsze, niektóre cichsze, ale warto o nie zadbać.
Ten pilotaż projektu ruszył w październiku. Widzicie już pierwszy efekt? No bo już kilka miesięcy minęło.
Tak, widzimy. Już nawet jesteśmy w trakcie zbierania informacji zwrotnych od uczestników. I osoby te same wskazują na to, że ich efektywność w pracy się zwiększyła. Z pewnych rzeczy sobie zdawały sprawę, a z pewnych nie. I ten sesje z neurodoradczyniami pozwoliły im spojrzeć na siebie od strony wartości, które posiadają, no ale też, żeby zarządzić elementami, które mają wpływ na tą efektywność. Więc już mamy pozytywne feedbacki, zbieramy je, na pewno będziemy wyciągać wnioski, ponieważ ten feedback musi przyjść i od uczestników neuroatypowych, ale też od menadżerów i od członków zespołu. Jest to pilotaż, który w tej chwili ma miejsce w grupie Ergohestia, ale chcemy mieć szansę na skalowanie tego projektu, bo on ma szansę być wykorzystany przez większą ilość uczestników i tego właśnie chcemy.
Gdybyśmy miały tak na koniec podsumować naszą rozmowę, co my jako społeczeństwo możemy zmienić w naszym podejściu, aby właśnie osoby z niepełnosprawnościami, czy to szybciej odzyskiwały sprawność pracy, czy mogły lepiej znaleźć się na rynku pracy?
Ja bym chyba chciała, żeby ta otwartość była na otwieranie się właśnie na może trudniejsze przypadki, nie trudne przypadki, ale bardziej wymagające, niestandardowe, pod takim kątem, że przypadki chodzą po ludziach. Ta niepełnosprawność może się zdarzyć każdemu, to nie jest od urodzenia, może się zdarzyć jakiś wypadek albo coś, może trafić się tymczasowa niepełnosprawność, a to na przykład właśnie jest złamanie nogi i chodzenie o kuli. I takie wyobrażenie dać, co by się stało, gdyby, i jak bym sobie poradziła w pracy? Czy te przeszkody architektoniczne by mi przeszkadzały w pracy? Czy nie dałoby mi możliwości pracować? I to myślę, że da duży ogląd, jak komfortowo pracować w danym miejscu.
Ja bym może jeszcze dodała, Agnieszko, cytując ciebie w sumie, kiedy to zechciałaś opowiedzieć o swojej historii w naszym raporcie, żebyśmy nie traktowali osób z niepełnosprawnościami jako jednorodne jednostki i nie wrzucali ich wszystkich do jednego wora. Jestem ci wdzięczna za tą otwartość w tym zakresie, bo rzeczywiście, jeżeli będziemy wszystkich traktować tak samo, to na pewno sobie zamykamy drogę do talentów, do tego, żeby budować zespoły lojalne i zaangażowane. Na pewno to ma wpływ jednocześnie na naszą wiarygodność, bo jeżeli mówimy o różnorodności, a nie zatrudniamy osób z największej niedoreprezentowanej grupy, no to już to kładzie się cieniem. I jednocześnie na innowacyjność, bo każda osoba ze swojej perspektywy może wnieść i do zespołu coś świeżego, coś innego, ale też do budowania samej usługi czy produktu w danej firmie.
Bardzo panią dziękuję za rozmowę. Przypomnę, dzisiaj ze mną w studiu była pani Daria Ulianicka, wiceprezes Fundacji Integralia, i pani Agnieszka Szamal z Ergo Hesti. To była audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.
Więcej serca
i mniej barier.